Za miastem na wzgórzu pochyłym szła wyciągnięta w szczere pola ulica bez nazwy. Ludzie mieszkający tam nie odbierali prawdopodobnie listów. Nikt się tedy o nazwę ulicy nie troskał ani nie spierał. Określano to miejsce rozmaicie, za koszarami, przed koszarami, na górze, za miastem, za wygwizdnem, jak komu zresztą serce dyktowało. Ulica tamtejsza powstała niedawno w stosunku do dziejów odwiecznego grodu. Była tam niegdyś oczywiście droga, a raczej szereg płytszych i głębszych wybojów w glinie. Pod koniec XIX stulecia stanęły obok drogi koszary wojskowe, budynki długie, nieozdobne, odmalowane na kolor niebieskawy. Z biegiem czasu przed koszarami i za koszarami, słowem na wygwizdnem, powstały domki, zazwyczaj z ganeczkami, również mało ozdobne, ale wzdłuż drogi. Ziemia cudnej urodzajności wyhodowała wnet warzywne ogrody i owocowe sady. I tak sobie jakoś nieznacznie i poniekąd wbrew woli powstała ulica. Nie było to przedmieście, ani wieś, ani miasto. Człowiek łatwowierny, skory do wniosków i niespoglądający na zjawiska z punktu widzenia materialistycznego, przy tym oczytany, mógłby był popaść w ekstazę na widok dworków, ganeczków, parkanów, sadów. Nic z tego. Dzielnica, o której mowa, nie miała nic wspólnego ani z dworkami na Antokolu, ani z żadnymi zgoła bożymi czeladkami. Powiedzmy otwarcie. Dworki owe były wybudowane przeważnie przez Polaków mojżeszowego wyznania. A nadto dodajmy, z materiałów w rozmaity sposób pozostałych od budowy wyżej wzmiankowanych koszarów. Nie tylko zresztą drzewo, wapno, cegła, kamień i tym podobne gąty, ale nawet farba niebieskawo-łzawa powlekająca ściany była na całej ulicy jednaka, jeżeli tak się można wyrazić, koszarowo-żydowska. W dworkach od frontu mieszkali przeważnie zamożni Izraelici. Na tyłach mieścili się chrześcijanie najbardziej niezamożni. Mieszkania tam były bajecznie tanie, ze względu na odległość od miasta, brak chodników, latarń i prawdopodobieństwo obdarcia z przyodziewku, osobliwie w nocy. Każdego, kto nie mając od natury danych sił odpowiednich i okutego drąga, zamieszkiwać by zechciał w tych stronach. Droga, obok której stały domy, wychodziła za ostatnim już nie w pole, lecz w najpierwotniejsze pastwisko miejskie czy wiejskie, porosłe najordynarniej jałowcem, stawała się rodzimą, krętą drożyną, a wreszcie w krzakach i wrzosach jakby ze wstydu ginęła. W tej właśnie wygwizdnej dzielnicy, bliżej pastwiska niż koszar, Ewa wynalazła mieszkanie dla Łukasza, kiedy począł do zdrowia przychodzić. Przez kilka tygodni niebezpieczeństwa, kiedy leżał w szpitalu, mieszkała na mieście, w pobliżu szpitala, najmując ciupkę od pewnej niezamożnej familii. Codziennie była przy łóżku chorego. Opiekowała się nim, czytała mu, grała z nim w szachy itd. Kiedy doktor Wilgosiński zdecydował, że dzięki nauce pacjent jest ocalony i pozwolił już myśleć o kuracji poza szpitalem, Ewa zbiegła miasto wszerz i wzdłuż. Była na wszelkich schodach i we wszelkich izbach pojedynczych. Nie była to sprawa łatwa znaleźć dwa pokoje niepołączone ze sobą, w tym samym domu, z których jeden byłby w zupełności odpowiedni dla Łukasza przychodzącego do zdrowia. Nareszcie w grudniu wyszukała w jednym z drewnianych domów owej zamiejskiej ulicy wszystko upragnione. Dla Łukasza najęła pokój duży, suchy, z szerokim oknem południowym, wychodzącym na ogród i czyste pola. Dla siebie z drugiej strony domu wynajęła izdebkę, bardzo zresztą niską, ciasną, brudną i podłą. Wszystko tam wymyła, wyczyściła, poszorowała. Zniosła rzeczy niezbędne i przed Bożym Narodzeniem w lektyce pod opieką lekarza przytransportowała chorego. Łukasz, pomimo kosztów szpitalnych, miał jeszcze dosyć pieniędzy zarobionych w zgliszczach. Ewa na swoje utrzymanie poczęła zarabiać. Doktor Wilgosiński, który, jak się notorycznie okazało, miał w sobie poczciwości co najmniej na 10 przeciętnych chirurgów, wyrobił jej pisanie u adwokata. Rzecz niebywałą w tym mieście od czasów wiekopomnej pamięci statutu Wiślickiego, a może nawet i dawniejszych. Wkrótce jednak to zajęcie urwało się i to w sposób dość bolesny. Adwokat, człowiek familijny i co za tym idzie moralny, pod wpływem żony, osoby również moralnej, wymówił Ewie miejsce ze względu na pogłoski, które do niej były przyczepione, a płynęły za nią jak welon. Nikt nie wiedział, kto ona jest, skąd, jak, co za jedna. Wiedziano natomiast, że ma związki z owym Niepołomskim, notorycznym ateuszem, awanturnikiem, nieszanującym polskich hrabiów, pojedynkowiczem. Doktor Wilgosiński, raz skompromitowany i posądzony o wspólnictwo z ateistami i co za tym idzie ludźmi bez moralności, pomimo całego swego męstwa, zdaje się, stchórzył i nie miał już siły do protegowania Ewy gdzie indziej. Zaczęła tedy szukać sama. Nie znała tam jednak literalnie nikogo, a nadto zajęć, do których mogłaby się przydać, w mieście nie było. Ogłaszała się w miejscowym kołtuńsko-endeckim piśmidle, składała oferty to tu, to tam. Nie miała tylko chlubnych świadectw i zaszczytnych rekomendacji, żeby się zupełnie upodobnić do papy pobratyńskiego. W każdym jednak razie jego maniery, przeszpiegi, metody i sposoby przydały się jej teraz. Między innymi trafiła do pewnego inżyniera powiatowego z propozycją wykonywania rysunków technicznych. Liczyła na to, że Łukasz jej pomoże, będzie dawał wskazówki. Liczyła na to, że można będzie przez cały dzień pracować w domu. Inżynier, kawaler pod tatusiały, owszem, patrzył jej w oczy z radością, zgadzał się na wszystko, uśmiechał się arcyozdobnie. Musiała tedy ona popatrzeć na niego w sposób właściwy i zrzec się myśli o tym zajęciu.